Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Dziś kontynuacja ubiegłotygodniowego tematu i trzy elementy. Na początek standardowe przedstawienie danych z lecznictwa otwartego, z tak zwanego AOS kardiologia. Przypomnę tu Państwu jedynie, że chodzi mi o pracę 66 poradni kardiologicznych w całym województwie łódzkim, obejmującym swoim obszarem 2,4 miliona ludzi w okresie całego roku 2023. Znudzi to Państwa, ale tym, których znudzi, ten sposób przedstawienia dedykuję część drugą, za 4 minuty mniej więcej. Część druga niniejszego epizodu będzie moim spojrzeniem na idealną pracę kardiologa w lecznictwie otwartym. Jakie mam do tego prawo? No, ja uważam, że mam, bo pracuję mniej więcej połowę swojego czasu w lecznictwie otwartym. A w części trzeciej przedstawiam dane jeszcze raz, ale już w relacji do tych moich AOS-owskich marzeń. Pierwsza część ilustruje klasyczne podejście do tematu. Pewnie nikt z Państwa nie nasłuchał się tylu wykładów co ja. Po prostu, bo to jest przywilej starości. Jak na karku mam więcej doświadczeń, bo mam więcej lat, to mam więcej doświadczeń z zakresu edukacji niż Państwo. Siedziałem w pierwszym rzędzie, w ostatnim rzędzie. Wiecie, ile się wynudziłem? Jak jeszcze nie było komórek, to analizowałem bardzo szczegółowo obrazy za oknem. Czasem analizowałem podłogę, nierzadko sufit, a nawet udało mi się nierzadko, często przemycić książki na wykłady. I tak przeczytałem na przykład cały zamek Kawki. Nic z tego nie zapamiętacie z tego mojego przedstawienia, ale czasem dobrze jest zwrócić uwagę na nudną prezentację, aby ich za wszelką cenę unikać. I na tych konferencjach, na których ostatnio byłem, więcej było unikających ludzi niż będących na sali. Wielkie ogólnopolskie konferencje i kilkadziesiąt osób. Na początku albo trójka, albo czwórka, albo piątka, ta pierwsza cyfra z tych kilkudziesięciu. Tych z Państwa, którzy mają słabsze nerwy, proszę o przesunięcie nagrania 3-4 minuty. Druga część pobudzi wielu z Was do dwóch reakcji. Pierwsza reakcja to oszalał. Musiałoby być przecież nas nie 4 tysiące kardiologów, lecz 40 tysięcy i zarabiać powinniśmy co najmniej 5 razy tyle. Ja się z tym zgadzam. Państwo pomyślicie, że konieczna byłaby budowa kilkuset budynków, gdyż te, a przynajmniej część z nich, do realizacji misji AOS kardiologia się nie nadaje. I z tą reakcją wobec mnie Państwo dobrze się kryją. Druga Państwa reakcja jest mi równie dobrze znana, ale z nią się nie kryjecie. Mówicie Państwo bardzo wieloma ustami. Nie, to zupełnie nierealne. Tego się nie da zrobić. I nigdzie tak nie ma. Otóż jest. Trochę prowokacyjnie powiem, że bliscy jesteśmy temu w naszej poradni w CKD, Centralny Szpital Kliniczny, na moim małym poletku, które uprawiam od 2009 roku w ramach NFZ-owskiej poradni AOS. Chroniony wprawdzie przed przepracowaniem przez zespół dobrych dusz, no ale takie mam przeczucie, że tak jest. Lekarze rodzinni, kardiolodzy z rejonu znają to dobrze. Przynajmniej ci, którzy korzystają z moich skromnych talentów. No i trzecia część. Zacznie się mniej więcej za kwadrans i zaprezentuje stan lecznictwa otwartego w naszym województwie w kontekście Państwa opinii, protestów związanych z moimi majakami zaprezentowanymi w części drugiej. Zaczynamy. Część pierwsza. Tu jest link do prezentacji, którą Państwo dobrze znacie, ale okej. Mieliśmy w 2023 roku 318 tysięcy wizyt kardiologicznych. To było nieco mniej niż w ubiegłym roku, bo było w ubiegłym roku 334, a teraz mamy 318. To jest ważny element, ale ważniejszy jest 2% wzrost liczby wizyt pierwszorazowych. Z 56 tysięcy do 57 tysięcy. Ten odsetek w związku z tym, tych pierwszorazowych wizyt, wzrósł nam nieco z 16,8 na 17,8. 16,8 w 2022 roku, a 17,8 w 2023. Wcześniej, na przykład w 2020 roku, wynosił on 14,3. Najczęściej pacjenci zjawiali się z nadciśnieniem tętniczym 107 tysięcy na 317 948 wizyt. Przewlekłe zespoły wieńcowe numer 2 to jest 48 360 i arytmia 34 tysiące. Potem migotanie przeciętku 29 780 i niewydolność serca 18 208. Wszystkie pozostałe kategorie to ledwo 80 tysięcy wizyt. Rozpoznanie główne tu jako jedyne. I rozpoznanie w relacji do poprzedniego roku. Weźmy najpierw 2022 rok. W 2022 roku mieliśmy o 15% więcej pacjentów z nadciśnieniem, a o 16% mniej z przewlekłym zespołem wieńcowym. O 6% spadła liczba pacjentów z niewydolnością serca. Rok później, czyli 2023, mieliśmy kolejne zmiany, ale już inną stronę idące. Na przykład mniej pacjentów z nadciśnieniem o 6%. Mniej pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym o 11%. Za to więcej z migotaniem przedsionków. Niewydolność serca na tym tle wyszła jeszcze gorzej, czyli minus 14%. 18 208. No i tak patrząc na te porównanie z hospitalizacją w 2021 rok. Mieliśmy 18 tysięcy hospitalizacji z niewydolnością serca jako głównym rozpoznaniem i 22 tysiące wizyt ambulatoryjnych z głównym rozpoznaniem niewydolność serca. Rok później 22-21, czyli nieco więcej hospitalizacji niż wizyt, a w 2023 roku mieliśmy 24 tysiące wizyt, 24 tysiące hospitalizacji i 18 tysięcy wizyt. KOS idzie dobrze. 44% pacjentów w województwie z ostrym zespołem wieńcowym trafia do tego KOS-u. To jest 2000 osób, 2032 osoby. No, ale niepokoi, że 2,5 tysiąca nie trafia. Inclisiran, PCSK9, alirocumab, bo te substancje są u nas stosowane, te dwie. Mamy o 100% więcej. Mieliśmy 76 osób leczonych. Teraz mamy 153. To była część pierwsza. Co zrozumieliście Państwo? Niewiele. Nie? Zastanawiam się czasem, dlaczego chodzicie na konferencje, z których nie da się niczego konkretnego uzyskać, ale nie wiem. Ale cieszę się, że nadal słuchalność innych mediów, między innymi podcastu, przynajmniej mojego, rośnie. 5-6 tysięcy miesięcznie to budzi mój podziw i zobowiązuje do cięższej pracy, do lepszego przedstawienia. Część druga. Szanowni Państwo, moje marzenia osobiste na zbliżającą się szybkimi krokami starość. Już nawet odebrałem telefon z uczelni, czy będę biegł w tym charytatywnym biegu, w którym biegam zazwyczaj. I ktoś po drugiej stronie, wysoko postawiony, spytał się, czy jeszcze dycham. No, odpowiedziałem, że dycham. No, oczywiście, że pobiegnę. Nie? W maju mamy ten bieg. Nie zamierzam tak zupełnie przybiec na ostatnim pozycji, ale chyba będę najstarszy. Może nawet, może nie. Zobaczymy. No więc ta starość i moje marzenie na AOS kardiologia w 10 punktach. Mam jakąkolwiek dolegliwość, to punkt pierwszy. I myślę, że ona pochodzi od serca, jak większość naszych pacjentów, to zgłaszam się do lekarza rodzinnego. Tak to działa. Ten lekarz rodzinny to punkt drugi. Widzi mnie następnego dnia. Także ma podejrzenie, że chodzi o chorobę serca. I nie pisze skierowania do szpitala na oddział kardiologii. Jeśli nie stwierdza ostrego zespołu wieńcowego, ostrej bądź świeżej niewydolności serca, groźnych zaburzeń rytmu z utratami przytomności bądź zdekompensowanej wady. Tylko, to punkt trzeci, lekarz rodzinny, mając podejrzenie, że chodzi o chorobę serca, pisze skierowanie do poradni kardiologicznej. W punkcie czwartym biorę to skierowanie, mam je wprawdzie w komórce, w formie czterocyfrowego kodu, ale biorę ten papier, żeby mieć coś pod ręką i wędruję do najbliższej poradni kardiologicznej. Pani, miło, w rejestracji, informuje mnie, że mam termin najbliższej mojej pierwszorazowej wizyty w poradni kardiologicznej za tydzień. Punkt piąty. Czekam ten tydzień, mierząc sobie ciśnienie, tętno, zapisując na karteczkę i analizuję, czy nie pojawiły się inne, groźniejsze powikłania wymagające wezwania karetki pogotowia. Na szczęście się to nie dzieje, więc czekam ten tydzień. W punkcie szóstym. Rano tego dnia, kiedy idę do tej poradni, spisuję sobie na karteczce wszystkie leki, zabieram kartkę z moimi zapisami moich ciśnień tętniczych, tętna, ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, tętno. Pamiętam o spakowaniu pełnej dokumentacji lekarskiej, którą wcześniej ustawiłem w kolejności zdarzeń. Bo oczywiście karty leczenia szpitalnego na początku, a potem badania na końcu i kolejno datami. Wędruję do poradni kardiologicznej na umówioną przed tygodniem wizytę. Czekam pół godziny. Siódmy punkt to taki. Kardiolog bada mnie. Mówi klarownie. Rozumiem każdy wyraz. Zleca jedno dodatkowe badanie, określając mniej więcej czas jego przeprowadzenia na miesiąc. I wprowadza drobne zmiany moich lekarstw. Pisze krótki list zawierający jedno zdanie i trzy informacje. Na co choruję? Jakie leki mam przyjmować? I jak się nazywa to jedno badanie, na które wskazuje mi drogę? Mówiąc w lewo czy w prawo, wskazuje również, w jaki dzień tygodnia i o której godzinie mam się zjawić z wynikiem. Bo tu już terminu nie ma, bo nie znamy dokładnie terminu wykonania tego badania i uzyskania jego wyniku. Będę miał wynik, przychodzę w ten dzień tygodnia o tej godzinie do tego lekarza. Punkt ósmy. Wykonuję to badanie. No i wracam. W ten wskazany dzień tygodnia o wskazanej godzinie. Czekam pół godziny. W dziewiątym punkcie. Już w gabinecie. Otrzymuję od kardiologa klarowne wskazówki, co mam robić. Znów, jednym zdaniem zawierającym trzy informacje. Na co choruję? Teraz dokładniej. Jaki jest wynik tego właśnie wykonanego badania? Jest dobry czy zły? I co dalej mam zrobić? Zrozumiałym językiem? I jakie teraz po tym badaniu leki mam przyjmować? Albo co mam teraz zrobić? No i jeszcze jest punkt dziesiąty. Wracam do lekarza rodzinnego, aby to on kontynuował moje leczenie. Szanowni Państwo, naprawdę myślicie, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o wynagrodzenie? Że dobrze wynagrodzeni lekarze będą tak pracować jak w tych moich 10 punktach? Nie idźmy torem komentarza, tylko przedstawiam moje senne majaki na starość. No i zaraz, kiedy mam się pojawić ponownie u kardiologa? Najlepiej już nigdy. Bądź wówczas, kiedy wystąpi inna groźna choroba serca lub naczyń i lekarz rodzinny znów mnie skieruje do kardiologa, patrz punkt pierwszy. Zaraz, nie trzeba leżeć w szpitalu, żeby mieć przeprowadzoną diagnostykę kardiologiczną? Zaraz, nie trzeba wykonać koronarografii, żeby postawić kropkę nad i? I to niezależnie od zgłaszanych dolegliwości? No i teraz, jest tak gdziekolwiek? U Państwa jest tak? A może w Centralnym Szpitalu Klinicznym jest tak? I kto jest aż tak nierozsądny, żeby przyjmować pacjentów tydzień w tydzień? Nie powtarzać w kółko leków na recepcie? Nie umawiać się bezrefleksyjnie co 3 miesiące na kontrolę? Nie ponawiać bezrefleksyjnie badań echo, prób wysiłkowych. Kto jest taki nierozsądny, aby nie kontrolować stanu zdrowia pacjentów ze schorzeniem serca? No kto? No i teraz trzecia część. Nie znajdziecie w niej rzeczy najważniejszej. Czy w województwie łódzkim człowiek chory na serce znajdzie szybką pomoc w warunkach AOS kardiologia? Ale znajdziecie, jaka jest relacja wizyt pierwszo do powtórnych, pierwszorazowych do powtórnych, gdyż to moim zdaniem świadczy o poważnym podejściu do zagadnienia kardiologa w lecznictwie otwartym. No i teraz. Liczba Wizyt kardiologicznych zawsze oscyluje wokół 10-krotnej liczby hospitalizacji. Mamy 10 wizyt na jednego pacjenta hospitalizowanego. Czy to dobrze, czy to źle? Według mnie my mamy na przykład w klinice 20 razy więcej wizyt ambulatoryjnych niż hospitalizacji. I to mi się wydaje, że jeszcze nie jest taki optymalny skład. Pamiętajmy, że wizyta ambulatoryjna zabiera oczywiście czas, dużo mniej czasu lekarza niż lekarza szpitalnego i kosztuje 100 razy mniej. Mniej więcej porównuję ceny hospitalizacji i wizyty. 100 razy mniej. I według mnie takim wskaźnikiem, który byłby idealny, byłoby 30 razy więcej wizyt. Czyli tak jak widzę te 318 tysięcy, to tak mniej więcej 900 tysięcy wizyt. Ale okej, mamy 300 tysięcy. Pierwszorazowych wizyt wzrosło o 2%, czyli w województwie łódzkim po gigantycznym wysiłku moim i moich wielu lekarzy i wielu zwolenników tego myślenia, mamy wzrost, stały wzrost liczby wizyt pierwszorazowych. Z 39 tysięcy, potem na 50, potem na 56 w kolejne 3 lata poprzednie i wreszcie w ostatnim roku 2023 mamy 57 tysięcy wizyt. To więcej, ale trzeba zwrócić uwagę, że to ledwo 1/6 wszystkich wizyt w poradni AOS kardiologia. Czyli statystyczny pacjent 5 razy pojawia się na ponownej wizycie u kardiologa, uzasadnionej bądź nie, zaraz do tego dojdziemy, a ledwo 1/6 jest tą pierwszorazową, zdecydowanie najważniejszą wizytą. Ten dostęp do kardiologa się poprawia, ale on nie jest jeszcze taki idealny. W mojej poradni oscyluje wokół 50-60%, czyli mam mniej powtórnych wizyt niż pierwszorazowych. Jak to robię? Nie powiem. Państwo sami wiecie. Z tych rozpoznań na 318 tysięcy wizyt prawie ponad 1/3 to nadciśnienie tętnicze. Kompletnie tego nie rozumiem. Zupełnie. Bardzo lubię leczyć nadciśnienie. Ale nie do tego zostałem przygotowany przez system kształcenia, który prowadził mnie przez meandry kardiologii, kardiologii interwencyjnej, echo, teraz leczenie wad serca i bardzo wiele różnych aktywności, bardzo wiele wykładów. Nie po to, żeby stosować kilka tabletek na krzyż łączonych, dobierać dawki. To proste. Mogę to zrobić naprawdę w ciągu paru, kilkunastu sekund, oceniając takie elementy związane ze skutecznością leczenia. Ale 107 tysięcy, szanowni państwo, to główne rozpoznanie, 107 tysięcy nadciśnienia tętniczego. Naprawdę kardiolodzy nie uważają lekarzy rodzinnych za lekarzy, którzy mogą leczyć nadciśnienie tętnicze? Jestem absolutnie przekonany, że zrobią to nawet w większości lepiej niż kardiolodzy. Lepiej, bo mają świadomość różnych innych chorób. A kardiolodzy mają tych tylko kardiologicznych, więc upieranie się, żeby kardiolog 107 tysięcy razy widział w województwie łódzkim nadciśnienie, kodował i zapisywał lekarstwa, jest kompletnie niezrozumiałe. 48 tysięcy przewlekłych zespołów wieńcowych. Zrozumiałbym, bo to tak mniej więcej powinno być, ale 18 tysięcy ledwo wizyt z niewydolnością serca? Popatrzmy na to w tym kontekście. 3 lata temu, w roku 2021, mieliśmy 22 tysiące ambulatoryjnych wizyt, 22 tysiące hospitalizacji. Czyli pacjent mógł raz do roku zjawić się w poradni kardiologicznej. Mieliśmy to poprawić. Z bardzo wielu różnych powodów, których tu wspominać nie chcę. To spadło w 2022 roku do 21 tysięcy, a ostatnio do 18 tysięcy. Czyli pacjent może się pojawić u kardiologa w województwie łódzkim raz na Rok? To było w zeszłym roku, 2022. Teraz jest 0,74 wizyty pacjenta hospitalizowanego ze śmiertelnie groźną chorobą, niewydolnością serca. 0,74 wizyty na jedną hospitalizację. To pokazuje prawdziwą przepaść. 107 tysięcy prostych wizyt nadciśnieniowych i ledwo 18 tysięcy, 5 razy mniej, ponad 5 razy mniej, 6 prawie, pacjentów z groźną chorobą, która od nadciśnienia tętniczego jest groźniejsza 10 do 20 razy. Kardiolodzy w województwie łódzkim marnują swój talent i ich wykształcenie, może zabrzmi to zbyt mocno, ale to mój podcast, mogę tak zrobić. I ich wykształcenie w pewnej części poszło na marne. Nieopłacalne. Nie ratują życia ludzkiego, oglądając pacjentów z niewydolnością serca po wizycie w szpitalu, zgodnie ze Strong HF. Nie robią tego. W całej masie robią 3/4 wizyty rocznie. A oglądają nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, jakieś arytmie. To tak mniej więcej wygląda. KOS poprawiliśmy. A jakże? Z 30 do 44%. Dużym wysiłkiem. Ale przez ubiegłe lata utrzymywało się to wokół 30%, teraz 44%. To moja duma, bo ja prowadzę KOS w tym budynku i cieszę się, że jest coraz więcej chorych, bo wiem, jak można im pomóc. Nowoczesną rehabilitacją, jak i pytaniem, jaki pan, pani ma poziom czy stężenie poprawnie LDL cholesterolu. Więc moi pacjenci się nauczyli, że od trzeciego takiego pytania już odpowiadają. 57, 42, 84 miligramy na decylitr albo w milimolach. Natomiast pierwsze dwa razy je kulą w płot. Nie wiem. Dobry. Lekarz mówi, że dobry. Ale jaki? To jest moja rola w poradniku z zawał, aby kwalifikować pacjentów do programu B101, mówić o rehabilitacji, stymulować powrót do aktywności zawodowej, bo to wydłuża życie, rozwiązywać pewne problemy. Czy można odstawić lek X? Czy trzeba przed wizytą u stomatologa? Operacją pęcherzyka. Pojawił się nowotwór. Co zrobić? To moje tematy w tej poradni. No i wreszcie ten program 101. 100% większa skuteczność identyfikacji pacjentów z LDL powyżej 100. Mam takie przeczucie, że ten LDL się obniży niebawem i ten program będzie dla Państwa bardziej dostępny. Korzystajcie z Państwa, z tego mamy dużo pacjentów. Bardzo dużo. I wyniki są naprawdę spektakularne. Niskie stężenie cholesterolu i ile było zawału w tej grupie? Zero. Naprawdę zero. A w tej grupie nieleczonej, które mają dobry cholesterol, bo lekarz powiedział, że ma dobry, jest trochę zawałów. To mniej więcej tyle. I co Państwo sądzicie? Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardio Know How. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii!